Ostatni, trzeci dzień naszych rekolekcji. Chcemy dzisiaj zastanawiać się nad naszą więzią z Panem Bogiem. W jaki sposób ona ukonkretnia się poprzez to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory. I wyjdę z tego obrazu, który każdego dnia do tej pory przywołuje. Mianowicie ksiądz Noel, widząc tych zmęczonych ludzi w metrze, którzy boją się drugiego człowieka. Tak bardzo jest im źle, tak bardzo jest im zimno, że uciekają w plotki o politykach, o ludziach kultury i, co ważne dla dzisiejszego tematu, jeszcze niektórzy z nich patrzą do góry, widząc banery obiecujące nowe sprzęty technologiczne, obiecujące wspaniałe wakacje na złotych plażach. Tak jakby przez takie wznoszenie głowy ku górze obiecywali samym sobie szczęście. I to jest ta iluzja, iluzja, która jest przeciwstawna modlitwie. Modlitwa to jest, o tym będziemy mówić, coś dużo, dużo więcej niż takie wzniosłe myślenie. Modlitwa to jest, i tu wrócę do tej niełatwej Ewangelii, którą przed chwilą słyszeliśmy, obrazującej rodowód Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę, Mateusz Święty przedstawia całą historię rodowodu Jezusa Chrystusa, która kulminuje się właśnie w nim. Po to było te 14 plus 14 plus 14 pokoleń, żeby ci wszyscy ludzie przekazali życie Zbawicielowi. Jasnym jest, że oni nie byli tego świadomi, a jednocześnie realnie, cieleśnie, genetycznie wzięli udział w historii zbawienia. Oni byli, są rodziną Boga. To obrazuje sposób, w jaki my, jako ludzie, jesteśmy zaszczepieni w Pana Boga. To jest coś dużo głębszego niż nasza świadomość. To jest coś dużo głębszego niż jakieś takie kulturowe spojrzenie. Jesteśmy katolikami lub coś administracyjnego, administracyjnie formalnego. Jesteśmy zapisani w Księdze Chrztu. Nie. Przed jakąkolwiek myślą, przed jakimkolwiek objawem świadomości, przed jakimkolwiek wpisem do jakiegokolwiek rejestru, my jesteśmy przy Bogu. Fundamentalny fakt. Wszystko, co o nas stanowi, jest zanurzone w Panu Bogu. Jesteśmy stworzeni przez Pana Boga, aby być dla Niego. Dlatego mówi ksiądz Noel, że naprawdę modlić się, żeby móc naprawdę się modlić, musimy przejść taką drogę od iluzji o tym, czym jest modlitwa, do modlitwy jako obcowania z Panem Bogiem. Nie możemy skupić się tylko i wyłącznie na pobożnym myśleniu, przez analogię do ludzi z metra, takim unoszeniu głowy ku Bogu, dzięki któremu lepiej się poczujemy, dzięki któremu trochę uciekniemy od tej trudnej rzeczywistości, ale musimy obcować z Panem Bogiem właśnie poprzez to, co stanowi od A do Z nasze życie. Radykalizm takiego spojrzenia na kontakt z Panem Bogiem ksiądz Noel przedstawia, opowiadając historię pewnego linoskoczka z Nowego Jorku. Linoskoczek, taka osoba, która rozwiesiwszy linę między dwoma wieżowcami, przechodzi między nimi po linie. Któregoś razu się tak zdarzyło, że tę linę rozwiesił. Momentalnie, kiedy zwrócili uwagę ludzie na ulicy, że coś takiego ma miejsce, zawołano policję, zawołano media. No i ten człowiek wszedł na tę linę i przechodzi. Idzie mu dość dobrze. Był cyrkowcem, był, nazwijmy to, profesjonalistą. Szedł. W pewnym momencie zachwiał się, ale złapał równowagę. To balansowanie między życiem a śmiercią. Idzie, przechodzi, dochodzi do końca. Kiedy doszedł do końca, oczywiście czeka już na niego policja. Policja sprowadziła go na dół i kiedy prowadzili go do radiowozu, podbiega do niego dziennikarka i pyta go: proszę pana, a czemu pan w ogóle to zrobił? On mówi: wie pani, nie do końca wiem, ale to trochę tak jest, że jak ja widzę dwa wieżowce i rozpiętą między nimi linę, to ja po prostu nie potrafię inaczej. To jest silniejsze ode mnie. To jest gdzieś tak bardzo głęboko we mnie, że ja nie potrafię inaczej. I kontynuuje: wie pani, mam coś bardzo podobnego, ilekroć idę przez kuchnię i żona kupiła świeże pomarańcze. Kiedy je widzę, to po prostu zaczynam nimi żonglować. To nie jest mój wybór, albo to jest mój wybór, ale to jest coś, co wyrasta gdzieś z samego jądra tego, kim jestem. Ja potrzebuję w ten sposób się wyrazić. Ma pani dzieci? Mówi do niej. No mam. To pewnie tak jak moje. Kiedy widzą piłkę, to zaczynają ją kopać. Dzieci takie są. To jest silniejsze od nich. Dzieci, kiedy widzą piłkę, zaczynają się nią bawić. To jest silniejsze od nas, modlić się. To nie jest kwestia wyboru. Jedni modlimy, drudzy się nie modlimy. Jeśli chodzi o płaszczyznę faktów, tak jest. Jedni znajdują czas na modlitwę, inni nie znajdują. Ale odniesienie do Pana Boga jest czymś fundamentalnym. My tego nie wybieramy. Każdy z nas został stworzony do tego, aby do Boga się odnosić. To może wyjaśniać to wszystko, co mówiliśmy i wczoraj, i przedwczoraj. Modlitwa jest w sposób ścisły spięta z relacją do samego siebie, która jest czymś dużo, dużo więcej niż taką introspekcją, takim przeżywaniem tych swoich emocji. To jest odkrywaniem tego, co stanowi o mnie, a czego ja nie stworzyłem. Jest tą wewnętrzną wrażliwością, odkrywaniem tajemnicy, którą zapisał we mnie Bóg. Związane równocześnie z tym wyrażaniem siebie, tworzeniem przestrzeni dla drugiego człowieka. To nie ja postawiłem siebie w świecie razem z drugim człowiekiem. To jest uprzednie wobec mnie, a jednocześnie ja konkretnie wyrażam siebie wobec kogoś drugiego. To, jacy jesteśmy, jest decydujące dlatego, że jesteśmy istotami modlącymi się. Nie można wybrać sobie, nie jestem modlącym człowiekiem. Mogę się nie modlić, mogę się nie zwracać do Pana Boga. Ale to, że istnieje jako ktoś, kto się modli, jako homo orans, jako istota modląca się, to nie zależy do mnie. Taki po prostu jestem. Co jest największą przeszkodą w modlitwie? Ksiądz Nowen mówi, że jest to iluzja nieśmiertelności. Oczywiście nie chodzi o to, że komuś wyobraża się, ja nigdy nie umrę, będę żył 1000 czy więcej lat. Chodzi raczej o taką postawę, w której ja jestem w stanie sobie sam gwarantować życie w nieskończoność. Z jednej strony skupiwszy się na moich uczuciach, których nigdy nie będę w stanie tak do końca usatysfakcjonować. Uczucia chłoną w nieskończoność. A z drugiej strony kontrola. Człowiek, każdy z nas ma w sobie coś takiego. Zrozumiem i zrobię po swojemu. Zarządzę tym wszystkim, co jest dookoła mnie, tak żeby to mi służyło. Jakoby taka satysfakcja z tego, że zależą rzeczy ode mnie, odseparowuje mnie w taki sposób naturalny od Boga. Jeżeli ja coś kontroluję, to nie wchodzę w plan, który ktoś napisał dla mnie. Jeżeli chodzi tylko o czucie, no to nie ma nikogo poza tym, co ja czuję, no bo to ja czuję, a nie, że ktoś przemawia do mnie poprzez to, co czuję. Taki radykalny przykład tej iluzji nieśmiertelności został zapisany z jednym ze wspomnień ocalałego Żyda w Niemczech. Otóż napisał w jednym z listów, że wraz z rodziną ukrywał się w domu. I nagle do tego domu wszedł sam Adolf Hitler, otoczony oficerami, otoczony szeregowymi, i zobaczył ich, rodzinę. On sam, małe dziecko, i dookoła niego kilkoro dorosłych. I w jaki sposób zareagował Führer? Kazał, i to radykalne, zabić dorosłych, a jednocześnie był poruszony tym, że to dziecko jest takie biedne, takie samotne, nikt się o niego nie troszczy, i dziecko kazał oszczędzić. To, co doprowadziło takiej zupełnie niewyjaśnionej, zupełnie tragicznej sytuacji w życiu tego człowieka, że choć on dzielił tożsamość żydowską ze swoją rodziną, a jednak został oszczędzony, wyraża coś z tej przeszkody w naszym kontakcie z Panem Bogiem. Przesadna uczuciowość, która ocaliła tego chłopca, a jednocześnie taka chorobliwa kontrola, to jest coś, co odpycha nas, to jest coś, co nie pozwala nam wejść w kontakt z Panem Bogiem. Popatrzcie, może taka analogia nieco bliższa życiu. Każdy z nas potrzebuje jeść, ale jedzenie to jest coś dużo, dużo więcej niż tylko to, żeby czuć smak jedzenia w swoich ustach. Potrzebujemy odżywić nasze organizmy. Ale my możemy tak to odpychać. jest czas na obiad, jest czas na zjedzenie jakiegoś mięsa, jakichś warzyw, a zjem coś słodkiego. Iluzja tego, że nie jestem głodny, nie potrzebuję się odżywiać, momentalnie przychodzi, ponieważ zjadłem coś słodkiego, coś, co mnie nasyciło. Potem słodycze są takie łatwe do chwycenia, to ja kontroluję, w jaki sposób się odżywiam. Możemy żyć w iluzji tego, że nie potrzebujemy się odżywiać, ciągle jedząc słodycze. I podobnie możemy żyć w iluzji nieśmiertelności, tego, że nie potrzebujemy Pana Boga poprzez te wszystkie rzeczy, które kontrolujemy, poprzez zmysły, które nasycamy. Można tak żyć, ale to jest życie w iluzji, to jest życie w nieprawdzie. Prawda jest taka, że Bóg stworzył nas dla siebie. Stworzył nas takimi, a nie innymi, abyśmy poprzez kontakt z samymi sobą, abyśmy poprzez kontakt z drugim człowiekiem odnosili się do Niego. W jaki sposób przejść od iluzji tego, że jestem samowystarczalny, że do pełnego szczęścia wystarczy mi satysfakcja emocjonalna, do obcowania z Bogiem? I znowu, tak jak codziennie, kilka porad od księdza Nowena. Po pierwsze, modlitwa musi stać się osią naszej egzystencji. Często rozumiemy słowo oś jako synonim do słowa środek, do słowa centrum. Ale kiedy ksiądz Nowen mówi słowo oś, ma na myśli coś więcej. Tu nie chodzi tylko o środek, ale chodzi o coś, co jest uprzednie wobec wszystkiego innego, co zaistnieje wokół osi. I tak na przykład ci z nas, którzy interesują się samochodami, wiedzą, że taki zwykły samochód osobowy ma dwie osie. Jedna oś z przodu, odpowiadająca za skręcanie samochodem, i druga oś, często w takich bardziej sportowych samochodach, odpowiadająca za napęd. Co ciekawe, w takich dwuosiowych samochodach, kiedy chcemy wykręcić do tyłu po prawej, kręcimy kierownicą w prawą stronę, bieg wsteczny, i tył zawraca w prawo. Natomiast kiedy mamy samochód trzyosiowy, to on, zakręcając do tyłu, raz się jeszcze złamuje. Czyli żeby skręcić w prawo, musimy paradoksalnie kręcić kierownicą w lewo. Oś jest czymś w samochodzie, co predeterminuje, co wcześniej już ustala to, w jaki sposób dokonywać ruchu samochodem. I tak samo jest z Panem Bogiem, tak samo jest z modlitwą. Ona jest tym wyrazem naszego uprzedniego bycia z Panem Bogiem. Ja mogę kręcić w trzyosiowym samochodzie w prawo, chcąc kręcić w prawo, ale to tak nie działa. Ja mogę się nie modlić, myśląc, da się bez modlitwy, ale to tak nie działa, ponieważ my jesteśmy istotami stworzonymi do kontaktu z Panem Bogiem. Czy może inny przykład, taki odwołujący się do naszej młodości. Kiedy chodziliśmy do szkoły, mieliśmy zajęcia z geometrii, rysowaliśmy układ współrzędnych, mający dwie osie, oś X i oś Y. I każda inna figura geometryczna, którą narysowaliśmy, była wtórna wobec układów współrzędnych. Ona jakoś istniała w układzie współrzędnych. Miała swoje współrzędne X i współrzędne Y. I każdy z tych punktów, który tworzył figurę, tak dało się oznaczyć. To jest coś, co wprost wyraża to, jaka jest nasza sytuacja wobec Pana Boga. Wszystko to, co tworzy nasze życie, odnosi się do Niego. Tak samo jak ta cała litania ludzi, którzy poprzedzili Jezusa, każdy z nich miał swoją rolę w historii zbawienia. Powiem więcej, wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, jest elementem historii naszego zbawienia. Żyjemy ku Bogu i nie ma innej opcji. Tak po prostu jest. I wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, czy my to sobie uzmysłowimy i odniesiemy do Pana Boga, czy nie, poprzez modlitwę, prowadzi nas ku Niemu. Druga rzecz. Modlitwa jest działaniem paradoksalnym. Co mam na myśli? W Piśmie Świętym mamy dwie zupełnie przeciwstawne tezy na temat Pisma Świętego. W liście do Rzymian święty Paweł mówi: kiedy nie potrafimy się modlić, Duch Święty przychodzi nam z pomocą. No to Duch Święty modli się w nas. W innym fragmencie powie Paweł to eksplicite. Duch Święty sprawia, że my w ogóle się modlimy. A w innym liście, do Tesaloniczan pierwszym, Paweł mówi, nieustannie się modlicie. No to kto się modli? Ja czy Bóg we mnie? Paradoks. W jaki sposób to tak zrozumieć? Może przekładając na takie jakieś rzeczywistości codzienne, będzie to troszkę prostsze do uchwycenia. Kiedy rodzi się dziecko, to co jest bardziej prawdziwe powiedzieć? To, że dziecko uczyniło kobietę matką, czy że matka uczyniła kobietę dzieckiem? Co jest bardziej prawdziwe? To, że moja mama jest moją mamą, czy to, że ja jestem jej dzieckiem? Nie da się jednego od drugiego oddzielić. Tak po prostu jest, że jedno idzie w parze z drugim. Tak samo człowiek jest otwarty na działanie Ducha Świętego. Inny przykład. Historia prawdziwa, historia realna. Kiedyś znajomy po całym dniu pracy wchodził klatką schodową do swojego mieszkania. Miał żonę, miał dzieci. Bardzo przyjaźniony był z sąsiadem, który akurat schodził w przeciwnym kierunku, w dół. I ten sąsiad, kiedy go widzi, mówi: o, cześć, 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 słyszałem, że przychodzicie do nas na kolację. On taki zmęczony, jedyne o czym myślał, to żeby usiąść na kanapie, zrelaksować się, włączyć telewizor. Zdał sobie sprawę, no tak, pewnie moja żona z jego żoną to uzgodniła. I co odpowiedział takim smutno, wesołym głosem? No tak, przychodzimy. Po co to mówię? Po to mówię, że tak jak ten mężczyzna przyjął jako swoją wolę, w ogóle nie dyskutował z tym, to co jego żona ustaliła, to bardzo podobnie jest z naszą współpracą z Duchem Świętym. Duch Święty to jest ktoś, tak jak analogicznie ta żona tego męża, którzy się nawzajem kochali, jest kimś, kto działa w nas. Że te takie zachęty, te takie inspiracje, które do nas przychodzą, one są częścią nas, tak jak małżeństwo jest jednością, a jednocześnie jest czymś spoza nas, tak jak mąż i żona są odrębnymi osobami. W taki sposób starać się współpracować z Panem Bogiem. On podpowiada nam, On inspiruje nas, zaraża nas pięknem, inspiruje nas do tego, żeby żyć lepiej, żeby żyć w sposób pełny. A jednocześnie to nie jest coś przeciwnego nam, to nie jest coś osobnego od nas, ale tacy po prostu jesteśmy. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby non-stop pozostawać w relacji z Panem Bogiem. Po trzecie, modlitwa nie jest systemem wspierającym nieudanego życia. Czasem myślimy o modlitwie jako takiej ucieczce. Jest mi źle, pomodlę się, problem zniknie. Jest mi trudno, cierpię, pomodlę się, przestanę cierpieć. Czasem jest tego taki efekt, że Pan Bóg odpowiada na nasze prośby i zmienia radykalnie sytuację, która jest trudna. Czasem Pan Bóg poprzez modlitwę daje doświadczyć pokoju tam, gdzie tego pokoju nie ma. Ale w modlitwie nie o to chodzi. Celem modlitwy nie jest poczuć się lepiej, kiedy czujemy się źle. Celem modlitwy nie jest naginanie woli Pana Boga do tego, jak nam się wydaje. Celem modlitwy jest uwielbienie Pana Boga. Już mówiłem o tych dwóch osiach w samochodzie, to znowu wrócę do przykładów samochodowych. Te nowsze samochody mają takie funkcje jak asystent pasa ruchu i wspomaganie kierownicy. Wspomaganie kierownicy to jest taka instalacja w samochodzie, która kiedy skręcamy, to pomaga nam w skręcaniu, żeby to nie było zbyt ciężkie. To my kierujemy, to my wybieramy, w jaki sposób idziemy, a samochód poprzez tę instalację pomaga nam to robić. Z modlitwą nie jest tak. Modlitwa nie jest jak wspomaganie kierownicy, ale modlitwa jest jak asystent pasa ruchu. To znaczy jest z góry ustalone, dokąd my jako ludzie mamy jechać. My mamy jechać zgodnie z wolą Pana Boga. Asystent pasa ruchu to jest coś, co pomaga nam trzymać się właściwego pasa. Pomaga nam zmierzać ku celowi, który wyznaczył nam Pan Bóg. Pamiętając o tym, że sama droga jest celem. Ten, który ma wspomaganie kierownicy, to on wybiera. On może skręcić w prawo na autostradzie, on się może zatrzymać, on może zrobić najgłupszą rzecz. A ten, który trzyma się pasa, który wyznaczył mu Bóg, ten, który trzyma się Boga, ten, dla którego celem jest samo życie przy Bogu, on się rzeczywiście modli. Nie modlimy się po to, żeby to, co mi się wydaje, to, co ja czuję, było na wierzchu, ale modlimy się jako wyraz czegoś, co było uprzednio zdecydowane. tak jak cel drogi, właściwy pas prowadzi nas do niej, tak samo w naszym życiu od zawsze było postanowione to, że absolutnie najlepszą wersją naszego życia jest trzymać się bardzo blisko Pana Boga, nie oddalać się od Niego. Czwarta, ostatnia rzecz. Żeby się modlić, musimy nauczyć się inaczej patrzeć. Musimy nauczyć się patrzeć nie oczami, ale sercem. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to nasze życie, które każdy z nas przeżywa, nie jest tylko i wyłącznie czymś naszym, czymś, co mamy dyspozycji, ale nasze życie, nasze relacje, świat, w którym żyjemy, mają rolę służebną wobec modlitwy. Pan Bóg uczynił nas takimi, a nie innymi, z takim sposobem przeżywania, doświadczania rzeczy, z takimi relacjami, z takimi, no nie wiem, widokami, z takimi sprawami, które je tworzą, aby prowadzić nas do siebie. To wszystko, co mamy, jacy jesteśmy, co tworzy nasze życie, nie jest tylko i wyłącznie przedmiotem kontroli. Bóg powiedział, jesteś taki, jesteś taka, twoje życie tak wygląda, to masz, tego nie masz. Korzystaj sobie z tego, widzimy się na mecie, tam albo pójdziesz do nieba, albo nie pójdziesz. Zupełny absurd, raczej jest zupełnie na odwrót. Bóg stworzył nas z tym wszystkim, co tworzy nasze życie, aby poprzez obserwację, aby poprzez przeżywanie nieustannie przypominać nam o sobie. Popatrzcie, na przykład ksiądz Nowen używa takiego przykładu drzewo. Co mi, Panu Bogu, może mówić drzewo? Kiedy patrzymy na drzewo, można spojrzeć na nie w dwojaki sposób. Taki sposób bardzo użytkowy. Drzewo. Ile potencjalnie pięknych ławek można by z tego drzewa zrobić? Ile pięknych krzeseł, jak się potnie to drzewo, mógłbym wstawić sobie do mieszkania? A można spojrzeć radykalnie inaczej na to drzewo. Tak jak to drzewo rośnie, ono mówi mi o tym, że ja mam wzrastać, że ja mam rozkwitać, że w moim życiu jest pewna zmiana, która jest obiektywnie stawaniem się czymś lepszym, rozrastaniem, rozwijaniem gałęzi. Jeżeli patrzę na moje życie tylko i wyłącznie jako coś użytkowego, żeby było po mojej myśli, no to ja nie daję sobie możliwości przeżywania obecności Pana Boga jako kogoś bliskiego. Ja się sam separuję od Niego, ja się sam dystansuję od Niego. Ja, Panie Boże, wykorzystam i spotykam się z Tobą na mecie. Rzeka. Rzeka może być ściekiem. Do rzeki można wrzucać zanieczyszczenia po to, żeby one były jak najdalej ode mnie. Ale na rzekę można spojrzeć zupełnie radykalnie. Tak samo jak rzeka, woda w rzece przepływa, tak samo moje życie przemija. Ono się zmienia. Każdy dzień jest kolejnym dniem. Każdy dzień jest innym dniem. Ilość moich dni też jest policzona. Każdy z nas kiedyś umrze. Zdać sobie sprawę z tego, jako nie czegoś odległego, ale jako czegoś, co tworzy moje życie, jak ta widziana rzeka, to jest takie przylgnięcie do Pana Boga. To jest taki impuls modlitewny. To zdanie sobie sprawę z tego, że obecność Pana Boga nie jest czymś, co tylko i wyłącznie jest teoretycznie gdzieś tam daleko, ale to tworzy moje życie i całe wszystko to, co nie tworzy, odnosi mnie do Niego. Zdać sobie sprawę z tego, że mój sposób bycia w świecie jest sposobem na wskroś modlitewnym. Wszystko to, co dzieje się w moim życiu, ma prowadzić mnie do modlitwy. Tu nie chodzi o to, żeby obsesyjnie mówić różaniec czy koronkę, cały czas akty strzeliste, bo byśmy zwariowali. Ale chodzi o taki modlitewny sposób bycia w świecie. Kiedy się cieszę, dziękuję Panu Bogu. Kiedy jest mi smutno, Panie Boże, jest mi trudno, ale jakoś bądź przy mnie, daj mi zaakceptować to cierpienie. Kiedy czegoś nie rozumiem, Panie Boże, dlaczego to się wydarzyło? To wszystko, co tworzy moje życie, jest jedną, trwającą całe życie, wielką okazją do tego, aby być przy Nim. Amen.